Poranna rozmowa Radia Centrum.
Dzień dobry, Filip Kozłowski przed mikrofonem, a moim gościem w studiu akademickiego Radia Centrum jest dr Grzegorz Kwiatkowski z Katedry Polityki i Gospodarczej i Regionalnej z Wydziału Ekonomicznego UMC. Skłaniam się, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
Z lekkim poślizgiem, ale zaczynamy. Panie doktorze, jako student chciałbym zacząć od sprawy absolutnie podstawowej, czyli nazewnictwa, bo spotkałem się z dwiema nazwami. Polski Ład i Polski Wał. Częściej tą drugą. Za jaką pan optuje?
No, ja nie jestem od nazewnictwa oczywiście. Jak na Polski Ład rzeczywiście jest dużo bałaganu w tym, więc z trudem przychodzi nazywanie tego Polskim Ładem. Natomiast ja bym nie uciekał do takich oceniających, pejoratywnych określeń jak wał. Skupiłbym się na szczegółach.
Dobrze, w takim razie już na poważnie. Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło chyba największą reformę podatkową w XXI wieku, rzekłbym chyba, że nawet największą od 89. Miało na niej zyskać 90% Polaków, tymczasem już nauczyciele i policjanci dostali niższe pensje. Ma być to rzekomo wyrównane. W ogóle pojawia się w takim razie pytanie, czy ktokolwiek zyska na Nowym Ładzie.
No, oczywiście, najpierw powinniśmy zadać sobie pytanie, co to znaczy zyska. Czy mówimy tylko o kwestiach finansowych, czy mówimy też o innych sprawach?
Zacznijmy może od finansowych.
Zacznijmy od finansowych. No to rzeczywiście, według prognoz, większość osób to są dochody poniżej kwoty 5700 brutto. Większość osób pracujących, i tu mówimy o umowie o pracę, bo trochę inaczej jest to w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej czy innego rodzaju umów, to większość osób miała zyskać i de facto tak finansowo będzie. Oczywiście na razie zawieszamy wszelkie inne kwestie, takie jak rosnąca inflacja, ile ta wyższa kwota będzie warta w tym czasie. Także większość osób tak będzie. W przypadku tych przykładów, o których pan wspomniał, tutaj są chyba dwa powody, dla których były niższe wynagrodzenia wypłacane przy wypłacaniu wynagrodzeń z góry. Pierwsze to jest kwestia odliczenia kwoty wolnej od podatku, drugie to jest kwestia rezygnacji z ulgi dla klasy średniej. I w obu przypadkach jest możliwe odzyskanie tej kwoty za rok. Znowu, inną kwestią jest, ile ona będzie warta za rok, trochę mniej w warunkach inflacji.
No właśnie, tutaj dwie kwestie trzeba poprowadzić, ponieważ żeby uzyskać tą kwotę wolną od podatku, trzeba chyba również złożyć PIT-2.
Tak, to prawda, aczkolwiek jeżeli nie złożymy tego PIT-2, do tej pory było tak, że musieliśmy go złożyć przed nowym rokiem.
A w obecnej sytuacji można go złożyć w każdej chwili, tak stwierdziło Ministerstwo Finansów.
Tak będzie, jeżeli te zmiany zostaną wprowadzone. Myślę, że będą. Natomiast wracam do tego, że tą kwotę odzyskamy. To ma swoje plusy i minusy, bo oczywiście wtedy jest łatwiej trochę oszczędzić większą kwotę. To może być kilka tysięcy, nawet kilkanaście tysięcy złotych. Łatwiej jest oszczędzić tę kwotę. Z drugiej strony ona po wzroście cen, ten wzrost cen będzie w okolicach kilku, mam nadzieję, że nie więcej niż 10%, ta kwota będzie trochę mniej warta za rok w maju, kiedy ta kwota zostanie po rozliczeniu rocznym odzyskana.
PIT-2 i ulga dla klasy średniej jeszcze bardziej skomplikowały ten Polski Ład. Ja tylko dla naszych słuchaczy chcę powiedzieć, że ulga dla klasy średniej dotyczy tylko umów o pracę i działalności gospodarczej na skali podatkowej. Więc chciałbym tutaj prosić po prostu pytanie, komu się to opłaca? W sensie, jak wiele osób w Polsce będzie mogło de facto skorzystać z PIT-u drugiego, z ulgi dla klasy średniej?
Do końca nie wiemy, jak dużo osób, bo część osób oczywiście zna swoje prognozowane wynagrodzenie, natomiast to się może zmienić. Może się zmienić z uwagi na różnego rodzaju premie, różnego rodzaju nowe dochody, które mogą się pojawić w tym roku i wtedy ktoś może wypaść z tej ulgi dla klasy średniej. Może też również się do niej nie załapać, jeżeli na przykład zmieni się jego sytuacja zawodowa.
Roku.
W ciągu roku zmieni się jego poziom wynagrodzenia. Raczej nie spodziewamy się wielu obniżek wynagrodzenia. Natomiast jeżeli ktoś zostanie zwolniony, będzie miał mniejsze wynagrodzenie później, może się do tego nie załapać. Natomiast wracam do tego, że to jest kwestia wyrównania ewentualnie w późniejszym czasie. Myślę, że tutaj są istotniejsze, ważniejsze kwestie, które moglibyśmy poruszyć w kategoriach kto zyska, kto straci, albo jak my jako całe społeczeństwo, bo to jest trochę inna kwestia. Może być taka sytuacja, w której ktoś dostanie więcej, jeżeli chodzi o pensję, a de facto w długim okresie straci, i również może być taka sytuacja, w której ktoś zapłaci więcej w podatkach, czyli będzie miał większe obciążenia, a w długim okresie zyska na różnego rodzaju zmianach związanych z Polskim Ładem.
To może teraz uda mi się poruszyć to ważne pytanie, o którym pan doktor mówił, czyli składka zdrowotna w wysokości 9%, której nie można odliczyć od dochodu. Bardzo dużo osób na nią narzeka. Rozmawiałem z wieloma, czy to przedsiębiorcami, czy osobami, które pracują na umowach. Czy to narzekanie jest zasadne?
To jest bardzo skomplikowana kwestia, pewnie na odrębną audycję. No, zacznijmy od tego, że system ochrony zdrowia jest niedofinansowany i dodatkowe pieniądze, łatwo oczywiście narzekać na to, jak płacimy, ale później jak korzystamy, bardzo często nie doceniamy tego, że korzystamy z państwowego systemu ochrony zdrowia. Możemy, jak popatrzymy na inne kraje, na przykład na Chiny, gdzie są pewne ubezpieczenia społeczne, ale one są do pewnego limitu, czy Stany Zjednoczone, gdzie w dużej mierze działalność charytatywna też pełni rolę finansowania opieki zdrowotnej. My też również to widzimy. Na pewno pan redaktor, jak i słuchacze często, czy czasami dostają od znajomych, czy od rodziny prośbę o dofinansowanie jakiegoś rodzaju zrzutek.
Bardzo popularne w ostatnim czasie.
Popularne. I teraz możemy pomyśleć o tym, co by było, gdyby nie było w ogóle, oczywiście teraz stawiam to trochę czarno-biało, co by było, gdyby nie było w ogóle państwowego systemu ochrony zdrowia, jak musielibyśmy płacić z własnej kieszeni, a za skomplikowane operacje musielibyśmy płacić wysokie kwoty, więc musimy myśleć o tym w tych kategoriach. Z drugiej strony powinniśmy zadać pytanie o efektywność wydawania pieniędzy w ochronie zdrowia. Samo dofinansowanie, samo dosypanie pieniędzy tutaj nie rozwiąże wielu problemów, które się pojawiają w systemie ochrony zdrowia.
Proszę mi powiedzieć, czy to jest niespotykane, ponieważ kwota wolna od podatku wynosi w tym momencie 30 tysięcy złotych. Jeżeli ktoś zarabia 30 tysięcy złotych, to oczywiście nie płaci podatku, ale płaci 9% składkę zdrowotną. Jest dosyć specyficzne rozwiązanie, że jednak tą składkę zdrowotną płaci się w tej kwocie wolnej od podatku.
To prawda, aczkolwiek znowu, jak popatrzymy na różne kraje, to ta kwota wolna od podatku do tej pory w Polsce była bardzo, bardzo niska. Ona wynosiła 8 tysięcy złotych, a de facto dla większości osób pracujących około 3 tysiące złotych, bo ona malała wraz ze wzrostem dochodów, a dla wysokich dochodów w ogóle nie było kwoty wolnej od podatku. A jak popatrzymy na inne kraje, to kwota wolna od podatku była znacząco większa. Natomiast kwestia ponoszenia składki zdrowotnej, no jak patrzymy na to, na pewnego rodzaju podatek, z którego nie korzystamy, bo tu jest jeszcze jedna kwestia, że wiele osób więcej zarabiających, nawet w przypadku średnich dochodów, w mniejszym stopniu korzysta z państwowego systemu ochrony zdrowia. I tu pojawia się pewien taki jakby dualizm, że z jednej strony płacimy za ubezpieczenie zdrowotne, a z drugiej strony korzystamy z prywatnego systemu opieki zdrowotnej. Więc w tym przypadku może być to pewnego rodzaju dyskomfort czy problem. Natomiast z drugiej strony, no, nawet jeżeli nie korzystamy, to korzystamy też z tego, że system ochrony zdrowia chroni zdrowie innych osób i w tym aspekcie również pośrednio i nasze, jako pracodawców, czy jako znajomych innych osób.
W takim razie życzę nam oraz naszym słuchaczom, abyśmy mieli w tym roku w portfelach jak najwięcej pieniędzy i żebyśmy byli jak najzdrowsi dzięki nowej składce zdrowotnej. Moim gościem w studiu Akademickiego Radia Centrum był dr Grzegorz Kwiatkowski z Katedry Polityki Gospodarczej Regionalnej z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo i dołączam się do życzeń.
Filip Kozłowski, żegnam się z Państwem. Do usłyszenia.